TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki.
Wzrost obowiązków sprawozdawczych podatników jest ostatnimi czasy widocznym trendem nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy czy krajach członkowskich OECD. Wiąże się z tym również istotne przesunięcie roli firm doradztwa podatkowego z podmiotów aktywnie kreujących efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw na podmioty wspierające realizację obowiązków z zakresu tzw. compliance oraz zabezpieczania ryzyka podatkowego. Przykładem działań administracji krajowej, europejskiej czy międzynarodowej wspierających ten trend są m.in. raportowanie schematów podatkowych, jednolite pliki kontrolne w raportowaniu VAT, nowe obowiązki spółek nieruchomościowych czy sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Dzień dobry, Małgorzata Dankowska. Właśnie o tym ostatnim obowiązku porozmawiam dzisiaj z doktorem Wojciechem Sztubą, doradcą podatkowym, partnerem zarządzającym TPA Poland.
Dzień dobry, witam.
Witaj Wojtku. To powiedz może nam, czym właściwie jest ta strategia podatkowa, którą przedsiębiorstwa mają raportować?
Przepisy prawa same właściwie nie mówią nic na temat tego, czym jest strategia podatkowa. Jedynie precyzują, jakie warunki ma spełnić raport z realizacji strategii podatkowej i to dość oględnie. Powiada się tam, że raport taki ma obejmować informacje o procedurach i procesach związanych z realizacją funkcji podatkowej, z realizacją samych obowiązków podatkowych. Ma też pojawić się tam informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, o podejmowanych przez przedsiębiorcy działaniach restrukturyzacyjnych, jak również kilka szczegółowych innych pozycji, między innymi takich jak wykorzystywane przez podatnika interpretacje indywidualne, wiążące informacje stawkowe, także schematy MDR, które raportował w raportowanym okresie. Natomiast nic więcej z tych przepisów dotyczących nowego obowiązku nie wynika. Wyjaśnień resortu na razie również na ten temat nie ma. Należałoby się ich spodziewać, dlatego że na ogół ministerstwo po jakimś czasie proponuje taką autentyczną interpretację przepisów, które wcześniej wprowadza. Natomiast nie ma też definicji legalnej pojęcia strategii podatkowej i jest za to inny obszar regulacyjny, który tego tematu dotyka i to są wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące tworzenia ram wewnętrznego nadzoru podatkowego w tak zwanym programie współdziałania. Strategia podatkowa jest uregulowana w ustawie o CIT, natomiast program współdziałania to nowy dział wprowadzony w lipcu ubiegłego roku do ordynacji podatkowej i tam w tych przepisach również nic nie ma o strategii, ale wytyczne, które są takim właśnie aparatem wykładniczym, pismem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na ich stronie, jest rzeczywiście dość obszernym wyjaśnieniem w zakresie tego, jak tworzyć dokumentację i strukturę logiczną pod program współdziałania i tam pojawiają się tu oczekiwania dotyczące samej strategii podatkowej, z czego ona powinna się składać, jakie elementy zawierać. No i zasadne jest w związku z tym posiłkowe korzystanie z tego jednego źródła interpretacyjnego, jakim są dzisiaj przepisy i wytyczne do programu współdziałania.
Czyli jak dobrze rozumiem, mamy taką sytuację, w zasadzie duzi przedsiębiorcy muszą raportować strategię podatkową, ale nie wiedzą do końca, czym jest ta strategia podatkowa, więc sam fakt jej raportowania poniekąd wymusza jej fakt posiadania. Natomiast gdzieś jeszcze jesteśmy w gąszczu różnych interpretacji i analogii, które próbujemy stosować po to, żeby zobaczyć, w którym kierunku ta strategia podatkowa ma ewoluować. Zrodzi mi się takie pytanie, czy to jest taki nasz lokalny polski wymysł, czy może korzystamy tutaj z dorobku jakichś innych krajów europejskich, czy Unii Europejskiej, a może krajów OECD?
To nie jest nasz wynalazek. Taki program, podobne obowiązki funkcjonują w kilku państwach, na przykład w Wielkiej Brytanii. Sama idea takiej pogłębionej transparentności, bo do tego zmierza ten obowiązek, to na przykład jest tak zwany monitoring horyzontalny wprowadzony już dawno temu w Holandii. Jest to pierwowzór właśnie naszego programu współdziałania, tego o czym mówiłem wcześniej. Obowiązek posiadania i raportowania realizacji strategii podatkowej, jak i ten dobrowolny program współdziałania, bo to istotna różnica. Program współdziałania jest dobrowolny, strategia podatkowa i jej raportowanie jest obowiązkowe, ale one jakby są wyrazem tej samej tendencji. Administracje skarbowe wielu państw domagają się wglądu w sytuację podatkową przedsiębiorców, zaczynają od tych największych i stosują instrumenty zarówno dobrowolne, jak i to powoli przechodzą do wymuszania de facto tej pogłębionej transparentności. One są luźno związane, te pomysły, z BEPS-em, z tą inicjatywą z OECD sprzed już 8 lat, która dość istotnie przeorała międzynarodowe podatki, ale
czyli,
również...
Czyli mówisz o Base Erosion Profit Shifting, tak?
Tak jest, o tej inicjatywie, która się przełożyła następnie na dyrektywy Unii Europejskiej i na prawo krajowe, a Polska należy, polski ustawodawca należy do tych gorliwych wykonawców rekomendacji zarówno BEPS-u, jak i dyrektyw unijnej, wprowadzając wiele obowiązków szybko, dość agresywnie, z wyższymi karami niż w innych krajach. Są te normy abuzywne, które z jednej strony mają zapobiegać planowaniu podatkowemu, optymalizacji podatkowej, agresywnemu planowaniu podatkowemu, między innymi poprzez zmniejszanie obszaru tajemnicy przedsiębiorstwa, czy tych wcześniej niewidocznych dla organów podatkowych aspektów. I te programy dodatkowe, wychodzące poza zakres regulacyjny BEPS czy dyrektyw, czyli właśnie program współdziałania, jak również obowiązek reportowania realizacji strategii podatkowej, to jest właśnie przykład takiego sposobu działania. Polski ustawodawca widać preferuje tego typu narzędzia, bo on osiąga w gruncie rzeczy swój cel w ten sposób, to znaczy znaczny efekt uszczelniania poprzez abolicyjne zachowania przedsiębiorców, którzy rzeczywiście mniej optymalizują dzisiaj niż w przeszłości i to bez poprawy samej skuteczności aparatu skarbowego.
Ale kosztem podatnika, bo ktoś za to musi zapłacić.
Tak jest.
A powiedz może jeszcze, kogo dotyczy ten obowiązek i wspomniałeś, że polski ustawodawca wprowadza te wszystkie mechanizmy dość agresywnie i pod groźbami kar. Jakie są kary? Co się stanie, jeżeli dany podmiot tego nie zaraportuje?
Tak, obowiązek dotyczy przedsiębiorców oraz podatkowych grup kapitałowych z obrotami za ubiegły rok powyżej 50 milionów euro i to jest niecałe 3 tysiące podmiotów, tak? Ponad 2800 firm i niecałe 70 PGK, więc jest to już niemała grupa polskiego, przedstawicieli polskiego biznesu i zagranicznego biznesu funkcjonującego, działającego w Polsce. W porównaniu z programem współdziałania, który był adresowany pierwotnie do 20 podmiotów, do bardzo małej grupy firm, również powyżej tego progu przychodowego, to widać, że tutaj zakres regulacyjny jest znacznie szerszy. No i kara za niewykonanie tego obowiązku jest możliwa do nałożenia w wysokości do 250 tysięcy złotych, także nie jest bagatelna.
A pierwsze raportowanie kiedy musi nastąpić?
Zgodnie z przepisami obowiązek publikacji należy spełnić w ciągu 12 miesięcy od końca roku podatkowego, którego to dotyczy i ten obowiązek spełnia się poprzez zamieszczenie raportu z realizacji, czyli nie samej strategii, ten dokument nie musi być publikowany, ale raport z jej realizacji powinien być zamieszczony na stronie internetowej przedsiębiorstwa, specjalnie stworzonym do tego miejscu oraz zaraportowany fakt takiej publikacji do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. No i interpretacja jakby tych przepisów nastręcza pewne wątpliwości. Ministerstwo Finansów opublikowało dość zaskakujący pogląd na temat tego, jak ten przepis działa, a mianowicie, że ponieważ przepisy weszły w życie w styczniu tego roku, to pierwsze 12 miesięcy upłynie już w grudniu, z końcem grudnia roku 2021 i miałoby obejmować konieczność raportowania roku kalendarzowego 2020, kiedy to tych przepisów jeszcze nie było i żaden przedsiębiorca takiej strategii podatkowej na ogół nie posiadał. Teraz niedawno pojawiła się wypowiedź o mniejszej nieco randze, dlatego że to był tylko wywiad w prasie branżowej sprzed kilku dni, sugerujący możliwość przesunięcia jednak tego obowiązku na rok. Nie jest to w żadnym z tych przypadków przepis prawa, tylko jego interpretacja, ale w zasadzie byłoby wskazane, ażeby Ministerstwo Finansów również na swoich stronach opublikowało taką nową wykładnię, tak jak zrobiło to z tą pierwszą, żebyśmy uniknęli wątpliwości na ten temat. Niewątpliwie byłoby to sensowne, w przeciwnym razie ten przepis zadziała retrospektywnie, co poniekąd wstecz.
No właśnie, więc mamy teraz taką sytuację, gdzie przedsiębiorcy nie musieli posiadać tej strategii, ale ostrożnościowo załóżmy, że muszą przygotować raport z jej realizacji już do końca tego roku, więc zostało niewiele czasu, biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia. Więc jak przejść z takiego poziomu teoretycznego na poziom praktyczny? Z czego mogą te firmy korzystać, te podatkowe grupy kapitałowe? Jak w ogóle do tego się przygotować? Jakie opcje stoją przed tymi firmami?
Obowiązek można wykonać na różne sposoby. Znam stanowiska niektórych doradców, takie minimalistyczne, które sprowadzają się do tego, że skoro przepis nie mówi o obowiązku posiadania strategii, a jedynie o jej publikacji raportów z jej realizacji, to może samej strategii można nie mieć w ogóle na piśmie, prawda? A jedynie jako ustnie. a następnie tylko pisemnie raportować jej realizację. To jest jakieś podejście, natomiast szczerze mówiąc nie rekomendujemy takiego rozwiązania, dlatego że wydaje się ono trochę niespójne między innymi z tym systemowym wyłożeniem tych przepisów przy pomocy właśnie tego obszaru współdziałania, który jednak powiada, czym strategia jest podatkowa, jakie elementy powinna zawierać i to jest dość rozłożysty obszar wymagań i oczekiwań co do takiego dokumentu. Dlatego naszym zdaniem prawidłowym podejściem jest stworzenie dokumentu o nazwie strategia podatkowa, wdrożenie go w organizacji, bo to nie jest tylko coś do szuflady, tylko rzeczywiście pewien rodzaj proceduralizacji obszaru do tej pory często w przedsiębiorstwach nieproceduralizowanego i realizowanego niejako domyślnie czy na dyrektywach ustnych. To się po prostu rzeczywiście w większości firm tak dzieje. Tymczasem jeżeli teraz przechodzimy do nowego obszaru compliance i nowej potrzeby regulacyjnej, to taką procedurę należy rzeczywiście stworzyć, spozycjonować ją w kontekście istniejącej lub nieistniejącej strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Jeżeli to jest przedsiębiorstwo międzynarodowe i posiada strategie podatkowe na przykład w Wielkiej Brytanii czy w innych państwach, to też wymaga jakiejś koordynacji, żeby tutaj zachować pewną spójność. No i następnie sensownie byłoby opracować wzorzec reportingowy, który będzie stosowany już w kolejnych latach. Także to jest pewien nakład pracy na wyjściowy i zakładam, że potem nieco mniejszy, ale ten nowy rodzaj obowiązku compliance jest i będzie. Trzeba będzie z nim żyć. Może powiem krótko jeszcze, jakie elementy ta strategia powinna posiadać, jeżeli byśmy chcieli stosować program współdziałania jako posiłkowo. No na przykład wytyczne nie dają jakby szczegółów wykonawczych, jak strategię sporządzić, ale mówią, co ona ma zawierać. Ma zawierać wizję, misję i cele długoterminowe podatkowe. Ma określać apetyt na ryzyko podatkowe. To jest bardzo
czyli
ciekawe.
Profil ryzyka musimy podatkowego
zmapować
stricte.
Musimy, tak, ryzyka statycznie w przedsiębiorstwie, jakim one są, ale również określić, niejako złożyć oświadczenie woli przez zarząd przedsiębiorstwa, na co jesteśmy gotowi, jakie ryzyko jest przedsiębiorstwo skłonne przyjąć. To już samo w sobie jest dość kontrowersyjna sprawa, dlatego że jeżeli apetyt na ryzyko chcemy określić jako niezerowy, no to znaczy, że co? Tak? I wiadomo, że takie pytania od razu mogą stanowić, czy odpowiedzi na takie pytania, pewną zachętę dla administracji. Ale inne kwestie, które tu jeszcze są, to jest właśnie opis samego procesu zarządzania ryzykiem, opis odpowiedzialności, siatka odpowiedzialności wewnątrz organizacji związana z realizacją funkcji podatkowej, katalog formuł decyzyjnych, procedury monitoringu i aktualizacji samej procedury. Także to jest dość złożona praca, którą można wykonać w maksymalnie ekonomiczny sposób, i nie bardziej. Wydaje się, że to jest sensowne podejście, ale rzeczywiście należy zadbać o to, żeby te podstawowe elementy tego dokumentu się z nim znalazły.
To może jeszcze jakbyś tak uchylił trochę, czy od kuchni powiedział, w jaki sposób do tego podchodzimy w TPA i jak te projekty są przez nas realizowane?
My w TPA robimy to w taki sposób, że przyjmujemy wytyczne do programu współdziałania jako bazę. Jako jedyny dzisiaj systemowe źródło interpretacji nowego obowiązku. Korzystamy też przy okazji z doświadczeń własnych i doświadczeń naszych międzynarodowych dotyczących kompleksowych narzędzi do zarządzania funkcją podatkową. W wielu krajach to już jest bogata praktyka. My korzystamy w największym stopniu z doświadczeń niemieckich. Praktyka tworzenia takich systemowych narzędzi o nazwie Tax Compliance Management System, czyli takie tax CMS-y. One były wdrażane i realizowane w przeszłości i są w wielu państwach nie dlatego, że jest program współdziałania albo że jest strategia do wykonania, tylko jest to pewien wyższy poziom zarządzania ryzykiem. W większości tych systemowych narzędzi obszar proceduralizacji strategicznej też jest jego elementem, dlatego tam też na podstawie tego rozwiązania czy tych doświadczeń możemy w sposób taki efektywny skonstruować ten mechanizm, o którym mówimy. No i oczywiście, że tax CMS profesjonalny, on może mieć też dalsze zastosowania, no chociażby jeżeli firma rozważa poważnie złożenie wniosku o zawarcie umowy z szefem KAS w ramach programu współdziałania. Dlatego warto sobie też zadać pytanie, czy w tym momencie, w jakim się znajdują te 3000 przedsiębiorstw, to jest moment, w którym chcemy jedynie spełnić ten obowiązek i wtedy oczywiście należy do tego podejść maksymalnie efektywnie, czy też wykorzystać trochę sytuację do tego, żeby ewentualnie skorzystać z dobrodziejstw innych elementów związanych z programem współdziałania, czy z proceduralizacją funkcji podatkowej i jakby już tak w perspektywie przyszłych korzyści.
Czyli z jednej strony albo wybieramy takie rozwiązanie minimum, minimum i odpowiadamy akcja, reakcja na ten nowy obowiązek, albo wykorzystujemy fakt i jakby wiedzę przewidywania, że to będzie element dalszego rozwoju tej funkcji i możemy teraz sobie te procesy w firmie ustrukturyzować raz a porządnie, a może w przyszłości też korzystać z innych narzędzi. Natomiast powiedziałeś taką jedną rzecz, na którą gdybym pewnie była w zarządzie takiej dużej firmy, to ciarki by mi trochę przeszły po plecach, bo powiedziałeś, że to wszystko ma zostać zawieszone na stronie internetowej, co oznacza w zasadzie pełną transparentność, też strategiczną transparentność podejścia do ryzyka i no, niewątpliwie może być to bardzo duże wyzwanie dla tych przedsiębiorstw. Jak one sobie z tym radzą? Może już masz jakieś pierwsze głosy, jak do tego podchodzą albo jak mogą podejść do tego typu wyzwania?
Tak, to są oczywiście pierwsze doświadczenia, bo zmagamy się z tym my i nasi klienci od zupełnie niedawna. Niektórzy też odkładają ten przykry obowiązek na trochę później. Teraz być może będą mogli jeszcze bardziej odłożyć ze względu na te nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Chociaż moim zdaniem nawet jeżeli dopiero w 2022 będziemy mieli zobowiązanie do raportowania strategii za rok bieżący, to też warto ją stworzyć teraz, a nie po zakończeniu roku, który biegnie. To odpowiedź na to pytanie zbiega się też z tym, jak my szczegółowo wykonujemy to zadanie dla naszych klientów, bo w przypadku zwłaszcza nowych firm, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia, rekomendujemy zmapowanie ryzyk. To jest poprzedzenie takiego zasadniczej części tego projektu, które polega na edycji strategii podatkowej, na jej spisaniu, na jej opracowaniu tego dokumentu. Więc zanim to zaczniemy robić, dobrze jest przeprowadzić taki szybki przegląd mapujący ryzyka w organizacji, bo jeżeli one rzeczywiście są, to zanim zaczniemy o nich pisać, trzeba coś z nimi zrobić najczęściej. Zmitygować lub w jakiś inny sposób zaadresować. W tym razie trudno właśnie przechodzić do etapu, w którym rozpisujemy tą pogłębioną transparentność w sposób widoczny nie tylko na stronie internetowej, ale też przede wszystkim dla organów podatkowych. Bo na stronie internetowej publikujemy raport realizacyjny, on zasadniczo ma prawo mieć dość krótką formę, ale sama strategia, tak jak powiedziałem, one-pagerem być nie powinna, to jest raczej troszeczkę bardziej wymagający dokument i on musi już być przemyślany, a zatem jeżeli są niewykryte lub do tej pory niedoceniane ryzyka podatkowe w organizacji, rekomendujemy ich w pierwszym etapie zaadresowania. No i dopiero później przystępujemy do redakcji samego dokumentu strategicznego oraz wzorca reportingowego.
No nic, wygląda na to, że jesteśmy na bardzo początkowym etapie tej drogi i jeszcze wiele lat raportowania strategii podatkowej przed nami. Ja dzisiaj bardzo dziękuję Ci za rozmowę, natomiast Państwa zachęcam do śledzenia naszego profilu, bo pewnie jeszcze nie raz na temat tej strategii podatkowej będziemy rozmawiać. Moim gościem był dzisiaj Wojciech Sztuba, doradca podatkowy, partner zarządzający w firmie TPA Poland.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.